Tu Paryż RFI, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger, za szybą studia nasi dzisiejsi realizatorzy Grażyna Chmurska i technik Józef Szynu. Serdecznie Państwa witamy w poniedziałek, 19 maja. Zaczęła się w Chinach trzydniowa żałoba, również w Birmie, która stopniowo zaczyna wpuszczać pomoc z zagranicy. Dalaj Lama kończy wizytę w Niemczech. W RPA odbywa się polowanie na cudzoziemców, zwłaszcza z Zimbabwe. Zaczęły się także dwie ważne konferencje w Bonn na temat ochrony bioróżnorodności na planecie oraz w Dublinie na temat zakazu bomb rozpryskowych. Oto ważniejsze tematy naszego dziennika. A poza wiadomościami i przeglądem prasy dzisiaj z udziałem Sylwii Gibbs, Katarzyny Zawickiej i Janny Bernhardt znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji reportaż Anny Rzeczyckiej o szóstym dniu europejskim w Cannes, kronikę sportową Marka Brzezińskiego, felieton ekonomiczny Piotra Błońskiego, dziś o zmianie warty w banku EBOR, Eurekę Piotra Rasuchowicza, czyli nowinki naukowo-techniczne i wreszcie kolejną lekcję francuskiego. Zaczynamy zaś od pełnego wydania dziennika RFI. Chiny rozpoczęły swą trzydniową żałobę narodową. O wschodzie słońca na placu Tiananmen czerwona flaga z pięcioma żółtymi gwiazdkami została wciągnięta do połowy masztu. Na placu naprzeciw wielkiego portretu Mao zgromadziło się kilka tysięcy osób. Takie same ceremonie miały miejsce w całym kraju, a także w chińskich misjach dyplomatycznych za granicą. O 14:28 tamtejszego czasu, dokładnie w godzinie początku trzęsienia ziemi, które równo tydzień temu nawiedziło Chiny, w całym kraju rozległo się wycie syren i klaksonów, a społeczeństwo uczciło trzema minutami milczenia pamięć ofiar kataklizmu. Według najnowszego bilansu ich liczba przekroczyła już 34 tysiące. Jeszcze bardziej tragiczne dane przedstawił prasie przedstawiciel władz w Syczuanie, którego zdaniem w samej tylko tej prowincji zginęło, przepadło bez wieści lub zostało uwięzionych pod gruzami ponad 71 tysięcy ludzi. W dwóch ostatnich dniach doszło tam zresztą do nowej tragedii, gdyż na ratowników zeszła potężna lawina błotna, która pogrzebała ponad 200 osób. W akcji ratowniczej w Syczuanie uczestniczy 100 tysięcy chińskich żołnierzy i od tej chwili również 200 ratowników z zagranicy. Wszystkie imprezy rozrywkowe w Chinach zostały odwołane. Na 3 dni zatrzymano nawet olimpijską sztafetę. Do żałoby przyłączyły się również chińskie media, które dzisiaj ukazały się w formie czarno-białej, bez żadnych kolorów. W Birmie tymczasem junta zaczęła jakby wreszcie uchylać nieco drzwi. Sylwia Gibbs.
17 dni po morderczym przejściu przez Birmę cyklonu Nargis, władze wojskowe ogłosiły trzydniową żałobę narodową, aby uczcić pamięć ponad 133 tysięcy ofiar. Pod naciskiem świata junta uchyliła drzwi dla pomocy międzynarodowej. W Singapurze zebrali się w poniedziałek ministrowie spraw zagranicznych ASEAN, Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, do którego Birma należy. Po zakończeniu posiedzenia ogłoszono, że pomoc z całego świata dotrze na terytorium Birmy dzięki stworzeniu odpowiednich mechanizmów. Zajmie się tym ASEAN, ale ONZ uczestniczy w organizowaniu konferencji darczyńców, która ma się odbyć w Rangunie w niedzielę 25 maja. Francja zapowiedziała, że weźmie w niej udział. Według szacunków junty cyklon spowodował szkody w wysokości 10 miliardów dolarów. W spustoszonej delcie rzeki Irrawaddy czeka na pomoc 2 400 tysięcy Birmańczyków. Pomoc międzynarodowa napływa już od jakiegoś czasu. Kilkadziesiąt samolotów wylądowało na lotnisku w Rangunie. Statki oczekują na zezwolenie wpłynięcia do portu. Junta odmawia jednak ratownikom z zagranicy bezwizowego wstępu na terytorium Birmy. Dopiero niedawno uchyliła drzwi nielicznym ekipom medycznym z Tajlandii, Indii i Chin. Teraz zgodziła się na przyjęcie 30 ratowników z każdego z 10 krajów ASEAN, co jest kroplą w oceanie potrzeb. Agencja France Presse podkreśla, że od 1997 roku, kiedy Birma wstąpiła do ASEAN, pozostałe kraje nie protestują przeciwko poczynaniom junty, zgodnie z zasadą nieingerencji w wewnętrzne sprawy krajów członkowskich.
Z Paryża słuchają Państwo dziennika RFI. Dalaj Lama zakończyć miał w poniedziałek pięciodniową wizytę w Niemczech przemówieniem pod bramą brandenburską w Berlinie, a więc w miejscu symbolizującym dla Niemców wolność i koniec zimnej wojny. Na wiec przybyć miało około 15 tysięcy osób. Wcześniej w ciągu dnia duchowy przywódca Tybetańczyków przyjęty został przez niemiecką minister współpracy gospodarczej i rozwoju Heidemarie Wieczorek-Zeul. Jest ona jedynym przedstawicielem niemieckiego rządu spotykającym Dalaj Lamę podczas jego wizyty w Niemczech. Zresztą aby zbytnio nie drażnić Pekinu, spotkanie zorganizowano w hotelu, a nie w rządowym gmachu. Pekin i tak nie omieszkał wyrazić swej oficjalnej dezaprobaty. Kanclerz Angela Merkel, przebywająca w Ameryce Łacińskiej, potwierdziła wszelako, iż spotkanie to odbyło się za jej zgodą. Pani Merkel sama już zresztą przyjęła była Dalaj Lamę we wrześniu zeszłego roku. W Afryce Południowej tysiące cudzoziemców, najczęściej pochodzących z Zimbabwe, ucieka w popłochu z biednych przedmieść Johannesburga, gdzie od tygodnia sieją terror bandy uzbrojone w maczety i broń palną. W wyniku tej erupcji gwałtownej ksenofobii zginęły już 22 osoby. Aresztowano też ponad 200 napastników. Miejscowi zarzucają głównie imigrantom, iż zabierają im pracę. Bezrobocie w RPA sięga blisko 40%. W Zimbabwe opozycja oskarżyła formalnie wojskowy wywiad reżimu o zawiązanie spisku na życie jej lidera Morgana Tsvangirai, który wyprzedził w pierwszej turze wyborów prezydenckich Roberta Mugabe, trzymającego kraj pod butem od 28 lat. Wiemy, że na Tsvangirai czeka 18 strzelców wyborowych, a za wszystkie sznureczki pociąga dowództwo wywiadu, powiedział w Nairobi Tendai Biti, sekretarz generalny MDC, Ruchu na Rzecz Zmian Demokratycznych. Tsvangirai miał wrócić do Zimbabwe przed drugą turą wyborów, zaplanowaną na 27 czerwca, ale na razie woli pozostać w RPA.
W Dublinie rozpoczęła się międzynarodowa konferencja na temat bomb rozpryskowych, jednej ze współczesnych plag ludzkości. Zrzucane na teren konfliktów zagrażają ludności długo po ich zakończeniu. 85% ofiar bomb rozpryskowych to cywile, a 23% z nich stanowią dzieci, twierdzi organizacja pozarządowa Handicap International, która wyspecjalizowała się w dostarczaniu protez rannym dzieciom. W konferencji w stolicy Irlandii uczestniczą przedstawiciele 109 krajów. Mają oni ustalić do końca maja ostateczny tekst traktatu w sprawie zakazu użycia i produkcji bomb rozpryskowych oraz handlu nimi. Składy tych bomb mają być zniszczone w ciągu 6 najbliższych lat. Nie uczestniczą w konferencji w Dublinie najwięksi producenci bomb rozpryskowych: Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, Indie, Izrael i Pakistan. Zachodzi pytanie, czy podpiszą traktat, w którego przygotowaniu nie biorą udziału. Ma on być podpisany według planu przez rządy wszystkich państw w grudniu 2008 roku w Oslo.
W Bonn natomiast z udziałem około 6 tysięcy delegatów rozpoczęła się dwutygodniowa konferencja ONZ poświęcona ochronie bioróżnorodności. Nastroje są minorowe. Na pierwszym szczycie w Rio de Janeiro postanowiono energicznie działać, aby znacząco wyhamować do 2010 roku oszałamiający rytm, w jakim ubożeją dziś zasoby biosfery. 16 lat później, jak to ujął w Bonn niemiecki minister środowiska Sigmar Gabriel, idziemy wciąż złą drogą, życie na Ziemi znalazło się na rozstajach. Wymieranie gatunków jest dziś od 100 do 1000 razy szybsze niż w warunkach naturalnych. Co czwarty ssak, co ósmy ptak, co trzeci płaz i 70% roślin są dziś zagrożone, a każdego roku znika z planety trzykrotnie większy obszar lasów niż wynosi powierzchnia Szwajcarii, sporządzał w Bonn ponury inwentarz niemiecki minister. Według raportu, którego fragmenty publikuje dziś Der Spiegel, wymieranie gatunków zwierzęcych i roślin kosztuje świat każdego roku 6% PNB, czyli jakieś 2000 miliardów euro. Najbardziej zaś jest to bolesne dla krajów ubogich, czerpiących znaczną część dochodów ze swych zasobów naturalnych. I jeszcze w skrócie kilka wiadomości ze świata. Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew, podobnie jak jego poprzednicy, ogłosił rozpoczęcie krucjaty przeciwko korupcji. Miedwiediew podpisał w poniedziałek dekret o powołaniu specjalnej rady do spraw walki z korupcją, której sam będzie przewodził. W samym tylko 2007 roku wszczęto ponad 10 tysięcy śledztw w sprawach korupcyjnych i wiemy, że to jedynie czubek góry lodowej, podsumował wesołą sytuację szef Kremla. W Turcji, gdzie kopci się nadmiennie, weszła w życie ustawa o zakazie palenia w miejscach publicznych. W kawiarniach i restauracjach bezwzględny zakaz obowiązywać będzie dopiero od lipca przyszłego roku. Trwający od 10 maja strajk francuskich rybaków, zrozpaczonych gwałtownym wzrostem cen ropy, w poniedziałek rozlał się szeroko. Rybacy blokują szereg portów nad Atlantykiem i na Morzu Śródziemnym, włącznie z wielkim terminalem naftowym w Lavera koło Marsylii. Również we Francji prezydencka partia UMP zaapelowała o definitywne zniesienie jeszcze w tym roku 35-godzinnego tygodnia pracy wprowadzonego przez socjalistów i negocjowanie odtąd czasu pracy w każdym przedsiębiorstwie z osobna. Wywoła to niewątpliwie wielkie larum na lewicy i w związkach zawodowych. Zresztą i sama UMP jest w tej kwestii podzielona. Był to dziennik Radio France International, a na przegląd paryskiej prasy zapraszają teraz Katarzyna Zawicka i Anna Bernhardt.
Przyznam, że ciężko było zacząć ten dzisiejszy przegląd prasy paryskiej. Tak bardzo jest ona dzisiaj mało zróżnicowana i pełna tematów interesujących przede wszystkim dla Francuzów. Ségolène Royal znowu w ogniu walki, a co za tym idzie, francuska partia socjalistyczna wraz z jej kłótniami, przepychankami i wewnętrznymi podziałami wraca na czołówki gazet. Czy należy spalić 35-godzinny tydzień pracy? Pyta na pierwszej stronie lewicowa Libération. To już 10 lat. Dokładnie 10 lat temu Martine Aubry wprowadziła w życie projekt, który przyznawał francuskim pracownikom więcej czasu wolnego. Didier Pourquery w artykule wstępnym dziennika zastanawia się, co by było, gdyby lewica miała teraz głosować w sprawie 35-godzinnego tygodnia pracy. Teraz, kiedy władze dążą raczej do złagodzenia przepisów praktycznie zakazujących wychodzenia nawet dobrowolnego poza ten święty czas. Didier Pourquery przyznaje, że ustawa została wprowadzona w sposób brutalny, no ale mam nadzieję, chyba nikt nie spodziewał się subtelności po Martine Aubry. Wracając do artykułu, Didier Pourquery uważa, że ten typowo francuski wyraz postępu pozwolił zwiększyć produktywność i poprawić organizację pracy, zmienić mentalność. Czy przez skrócenie wymiaru pracy Francja stała się krajem nierobów? Pyta Didier Pourquery i odpowiada sobie nie. Francuzi chcą pracować i często pracują więcej, bo na pół etatu, a to znaczy mniej niż 35 godzin tygodniowo. Brak tu logiki, mnie też się tak zdaje. No ale to nie moja logika, tylko dziennikarza z Libération, który podkreśla, że ten skrócony tydzień pracy zmusił pracowników i pracodawców do reorganizacji. Ale poza tym wszystko gra. Nie znoszę demagogii o żadnym zabarwieniu. Zrzucenie całej odpowiedzialności za problemy ekonomiczne we Francji na 35-godzinny tydzień pracy to niewątpliwie demagogia, ale twierdzenie, że przyniósł on szczęście i zadowolenie francuskim rodzinom, jest taką samą demagogią. Jeszcze kilka lat temu młodzi ludzie pracujący na przykład jako sprzedawcy byli uśmiechnięci i starali się obsłużyć klientów jak najlepiej i z jak największą znajomością rzeczy. Ale to było w czasach, kiedy praca przedstawiana była jako wartość. Martine Aubry przekonała kilkanaście milionów obywateli, że praca jest to kierat i charówka, którą trzeba jak najszybciej odbębnić i oddać się słodkiemu nieróbstwu. No i jak tu się cieszyć z tego, że ma się pracę? Toż lepiej iść na bezrobocie, siła nabywcza pieniądza i tak spada, a przynajmniej się człowiek nie narobi. No i do emerytury jakoś się dociągnie. Dość tego utyskiwania. Ja ciągle jeszcze nie tracę nadziei, że zobaczę światełko w tym tunelu. Nadzieja ponoć jest matką głupich, ale o czym przekonywano mnie od moich najmłodszych lat, kocha swoje dzieci. Nadzieja również podsyca ambicje licznego grona socjalistów mających zamiar ubiegać się o schedę po François Hollande na czele partii socjalistycznej. Grono to nie tylko nie maleje, ale przeciwnie, rośnie. Mamy więc Ségolène Royal, która jeszcze nie złożyła broni. Mamy mera Paryża, Bertranda Delanoë, zachęconego wspaniałym zwycięstwem w wyborach samorządowych. Mamy też Juliena Dreja i Piera Moskowici. Do kongresu jeszcze kilka miesięcy, ale walka już się zaczyna i to bezpardonowa. Paul-Henri de Lambert w artykule wstępnym Le Figaro zastanawia się, jaki szef i jakie idee kierować będą działalnością partii socjalistycznej. Na początek sama partia musi odpowiedzieć sobie na kilka pytań zasadniczych. Dlaczego wygrywa w wyborach lokalnych, a przegrywa w najważniejszych? Jak to zmienić? Czy trzeba powrócić do źródeł, czy przeciwnie, skończyć z przestarzałym socjalizmem, nie wiedząc za bardzo, czym go zastąpić? Trochę Tony'ego Blaira, trochę Luli. To brzmi nawet dość sympatycznie, czytamy w Le Figaro, tyle że mało konkretnie. Bertrand Delanoë to jospinizm i nowoczesność. I chociaż te dwa słowa niezbyt dobrze idą w parze, Jospin nie był nowoczesny, to jednak zdają się przekonywać pewną liczbę obywateli. Dominique Strauss-Kahn, inteligentny oczywiście, przewidujący na pewno. Ale ponieważ nawołuje socjalistów do reform, jego towarzysze oskarżają go o prawicowe odchylenia. młodzież, Val, Dre, Montebourg, Moskowici. Utalentowana młodzież z pewnością, ale Francja, ta z lewicy i ta z prawicy, nie uznaje przeskakiwania pokoleń. Partia Socjalistyczna jest na rozstajach. Wie, skąd pochodzi, nie wie jednak, dokąd zmierza. Najgorsze, co może jej się zdarzyć, to kongres, który sprowadzi się do wojny szefów zamiast walki o ideę. To kongres, w czasie którego socjaliści nie wybiorą swojego szefa.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Najwięksi nowi kapitaliści pochodzą z południa. Takim tytułem rozpoczyna swe wydanie dziennik Le Monde. To nie są zapowiedzi, przewidywania, prognozy, to stało się już faktem. Wielkie przedsiębiorstwa z państw rozwijających się rozrosły się błyskawicznie i w sposób imponujący. Stanowiły one jeszcze 7 lat temu 5% na liście 1000 firm o największym kapitale notowanych na giełdach światowych. Teraz, według opublikowanych właśnie danych, stanowią one 19%, jak ustalili eksperci ze spółki konsultingowej Ernst & Young. Wśród tych potentatów jest brazylijski Gerdo, od stali indyjski Reliance Industry, koncern petrochemiczny, chiński Lenovo, specjalizujący się w informatyce, i Rosneft, rosyjski potentat energetyczny. Weszliśmy w drugą fazę globalizacji, czytamy we wnioskach do tego raportu. Kraje rozwijające się nie są już tylko celem inwestycji europejskich, amerykańskich czy japońskich. Teraz stają się kolebką wielkich koncernów, które wyruszają na podbój rynków światowych. Najwięcej tych nowych wielkich firm pochodzi z takich krajów jak Brazylia, Indie, Rosja i Chiny, a w dodatku rozwijają się one szybciej i przynoszą większe zyski niż firmy zachodnie czy japońskie. Spektakularne wręcz zmiany widać w sektorze energii. W 1991 roku 55% 20 największych grup w tym sektorze należało do Amerykanów, a 45% do Europejczyków. Teraz Amerykanie i Europejczycy mają tyle samo, po 35%. Stąd też problemy w sektorze paliwowym i napięcia związane z uzależnieniem od państw eksporterów. Ale jak podkreślają specjaliści, ta druga faza globalizacji może mieć też i dobrą stronę. Prężne, nowe koncerny z południa są potencjalnymi inwestorami pod warunkiem, że północ będzie umiała ich do tego zachęcić. Czytamy w analizie w dzienniku Le Monde.
RFI, Radio France Internationale.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
Od 6 już lat Międzynarodowy Festiwal Filmów Cannes organizuje w czasie trwania konkursu o Złotą Palmę Dzień Europy. W poniedziałek 16 maja wzięli w nim udział przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, europejska komisarz do spraw mediów audiowizualnych Viviane Reding, przewodniczący festiwalu Gilles Jacob oraz ministrowie kultury z państw Unii. W przeddzień, w niedzielę 18 maja, Viviane Reding i europejscy ministrowie obejrzeli wspólnie jeden z filmów ubiegających się o kaneńskie laury, Gomorę Włocha Matteo Garrone. Wręczono także nagrodę o nazwie Nowy Talent Unii Europejskiej, która co roku przyznawana jest filmowi zrealizowanemu przy udziale Europejskiego Programu Media. Otrzymał ją filmowiec estoński Veiko Onupu za swój debiut fabularny, komedię The Temptation of St. Tony. Tegorocznemu Dniu Europy w Cannes patronuje reżyser rumuński Krystian Mungiu, laureat ubiegłorocznej Złotej Palmy. O znaczeniu Dnia Europy mówi Viviane Reding.
Ce n'est pas un événement autour de Cannes, mais c'est un événement dans la structure de Cannes.
To nie jest wydarzenie z peryferii festiwalu w Cannes, to jest wydarzenie należące do struktury Cannes i uważam, że to jest bardzo ważne, bo ludzie filmu spotykający się regularnie w Cannes mają w czasie Europejskiego Dnia możliwość spotkania się z ministrami kultury i mediów ze swych krajów, a także ze mną, komisarzem europejskim odpowiedzialnym za cały sektor mediów audiowizualnych w Unii Europejskiej.
L'Union européenne. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces six ans? Eh bien, au début, quand je suis venue...
Co się stało w ciągu tych 6 lat, od kiedy istniejemy? Na początku muszę powiedzieć, że spotykało się tu wielu Francuzów, Włochów i trochę Niemców. Dzisiaj wszyscy oni są Europejczykami. Europejscy producenci, dystrybutorzy, właściciele sal kinowych. Wszystkie profesje filmu skupiły się we wspólnych strukturach europejskich. Pozwala im to jednym głosem bronić swych interesów i wizji kina europejskiego. Uważam, że jest to bardzo piękne.
La vision du cinéma européen, c'est beau.
Na 61. Festiwalu Filmów Cannes jest kilkanaście obrazów, które skorzystały z finansowej pomocy Unii. Viviane Reding.
Nous avons 14 films qui ont été sélectionnés.
Mamy 14 filmów, które zostały wyselekcjonowane do festiwalu, do różnych jego działów, i te 14 filmów otrzymały pomoc od programu Media w wysokości około 900 tysięcy euro. To nie jest dużo, ale dla wielu filmów jest to bardzo ważne, bo program Media, który nie dotyczy samej produkcji, stosowany jest na początku, kiedy film jest dopiero w przygotowaniu, i na końcu, kiedy film jest już ukończony. Wtedy pomagamy w promocji filmu i w jego eksporcie poza granice kraju, w którym film ten powstał.
Oprócz korzystania z coraz bardziej znanego programu Media, kino europejskie coraz częściej ucieka się do koprodukcji. Mówi się często, że koprodukcje są przyszłością kinematografii europejskiej. Przed mikrofonem pełnomocnik dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej do spraw promocji zagranicznej Maciej Karpiński.
W dzisiejszych czasach, w czasach pewnej takiej globalizacji, w każdej właściwie dziedzinie życia, filmu to nie omija. Robienie filmów tylko na własnym podwórku, tylko dla siebie, w przypadku kina europejskiego jest to ryzykowne. Są oczywiście kraje takie jak Indie czy Chiny, które mogą sobie na to pozwolić, no ale tamtejszy rynek filmowy całkowicie skupia się sam na sobie, że tak powiem, i te filmy nawet nie muszą przekraczać granic, bo są całkowicie samowystarczalne, tak samo rynek amerykański oczywiście. Europa to jest kraina małych, stosunkowo krajów, małych ojczyzn, i tutaj oczywiście istnieje cała jakby sfera filmów takich domowych, bym powiedział. Także w Polsce, doskonale o tym wiemy. Przecież wszystkie największe przeboje kasowe, które polska publiczność chętnie ogląda, mówię o filmach polskich, to nie są z kolei filmy, które budzą zaciekawienie za granicą. To jest oczywiste. Tak jest w każdym kraju. Tak jest w Niemczech, tak jest we Francji, tak jest w każdym kraju europejskim. Ale te filmy, które mają jakieś ambicje przekraczania granic, te filmy, które no jakby z natury rzeczy chcą mówić o sprawach bardziej uniwersalnych, no muszą się liczyć z tym, że bez już na samym wstępie udziału uczestników z innych krajów będzie im bardzo trudno.
RFI, Radio France Internationale.
Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
W Kijowie odbyło się coroczne walne zgromadzenie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Była to okazja do przedstawienia bilansu, do dyskusji nad strategią na najbliższe lata oraz okazja powołania nowego prezesa w miejsce ustępującego w lipcu tego roku po 2-4-letnich kadencjach Jean Lemierre'a. Nowym prezesem został Niemiec Thomas Mirow, lat 55, w ostatnich 2 latach sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów u boku ministra Pera Steinbrucka, wcześniej doradca ekonomiczny kanclerza Schrödera i działacz SPD. Thomas Mirow oświadczył w wywiadzie dla Emerging Markets, że nie chodzi o to, by wymyśleć EBOR na nowo, lecz sprawić, by to, co było dotąd sukcesem, pozostało sukcesem w przyszłości. Widzi on EBOR jako, cytuję, bank inwestycyjny w dziedzinie dóbr publicznych z ukierunkowaniem rynkowym. Koniec cytatu. A zainteresowany jest szczególnie problematyką oszczędności energii. Pytany o związki energetyczne między Niemcami a Rosją odpowiada, że ważna jest ich stabilność, gdyż Rosja jest ważnym dostawcą ropy i gazu dla Europy. To też Niemcy czują się szczególnie w tej kwestii odpowiedzialne, bez lekceważenia, jak dodał, żywotnych interesów krajów Europy Środkowej. EBOR został powołany w 1991 roku dla wsparcia przemian rynkowych w krajach byłego bloku sowieckiego. Pomysłodawcą i pierwszym prezesem był doradca prezydenta Mitterranda Jacques Attali. W latach 90. EBOR odgrywał ważną rolę nie tylko jako instytucja finansująca rozmaite projekty, ale przede wszystkim narzucając pewne wzorce postępowania w procedurach selekcji i kontroli inwestycji. W krajach, w których przejście do gospodarki rynkowej odbyło się szybko, jak Polska, Węgry czy Czechy, EBOR stał się z czasem tylko jedną z bardzo wielu instytucji kredytowych. A po rozszerzeniu Unii główny wysiłek banku skierowano na Rosję i były republiki sowieckie, aż po Azję Środkową. Już wtedy pojawiło się jednak pytanie, czy nie jest to tylko pretekst dla dalszego istnienia EBOR-u. Czechy już od końca ubiegłego roku zrezygnowały w ogóle z uczestnictwa w EBOR, a Polska i pozostałe tzw. nowe kraje Unii mają to uczynić do 2010 roku. Niemniej dorobek EBOR-u w tych krajach jest poważny. W Polsce na przykład EBOR zaangażował dotąd w sumie około 3,5 miliarda euro środków własnych w niemal 200 projektów wartości od kilku do kilkuset milionów euro, inwestując lub udzielając gwarancji. Ale udział EBOR-u w finansowaniu danej inwestycji wiąże się zawsze z udziałem innych banków czy instytucji oraz władz lokalnych, regionalnych lub państwowych. To też wkład EBOR-u pociągnął za sobą dalszych ponad 10 miliardów euro inwestycji z innych źródeł. Kilkadziesiąt spośród tych projektów jest nadal w toku, głównie w sektorach kolejnictwa, energetyki i ochrony środowiska. Pozostałe projekty są już zrealizowane i spłacone. I tu jest właśnie pies pogrzebany. Okazało się bowiem, że EBOR robi dobre interesy. W ubiegłym roku zysk netto wyniósł 1,9 mld euro, w 2006 ponad 2 miliardy. Niektórzy spośród 61 udziałowców uważają, że albo powinno się EBOR zamknąć, jako że wypełnił już swoją statutową rolę, albo powinien funkcjonować jak normalny bank i wypłacać dywidendy. Takie jest na przykład stanowisko USA. Nie przekonało to jednak Europejczyków. Postanowiono jedynie dofinansować sarkofag w Czarnobylu na sumę 135 milionów euro, a pozostałe zyski przeleć na fundusz rezerwowy. Argumentem stała się obecna sytuacja na rynkach finansowych, silna presja inflacyjna w kilku krajach, poczynając od Ukrainy, i ryzyko względnego zahamowania wzrostu gospodarczego w Europie Wschodniej. Przedmiotem sporu stał się również projekt objęcia Turcji działalnością EBOR-u. Decyzja ma zapaść na jesieni.
RFI.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolice Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Co za scenariusz takiego zakończenia sezonu 2007-2008 we francuskiej Ligue 1 nie powstydziłby się najlepszy hollywoodzki scenarzysta, dreszczowca trzymającego w napięciu do ostatniej minuty. Adrenalina opada tak powoli, że jeszcze poniedziałek komentatorzy z wyczuwalną w głosie emocją rozprawiali o 38. kolejce kończącej sezon. Tu nie było spotkań ustawianych przy zielonym stoliku, nie było przekupstw ani lewych kas uruchamianych po to, aby uzyskać korzystny wynik. Grano do końca. Ci nawet walczyli już tylko o pietruszkę, Nawet ci, którzy wcześniej pożegnali się z francuską ekstraklasą, chcieli to zrobić z podniesionym czołem. Rezultat? W 10 pojedynkach strzelono 43 bramki, co daje zawrotną średnią 4 goli na mecz. Poziom spotkań wymarzony dla każdego kibica piłkarskiego. Paznokcie ze zdenerwowania poobgryzane do łokci. Futbol w najlepszym, najciekawszym wydaniu. Do ostatniego gwizdka sędziego grano mecze, których stawki różniły się co do kalibru, ale nie były to spotkania o pietruszkę. Grano o tytuł mistrza Francji, o ratowanie się przed spadkiem do drugiej ligi, o występy w Pucharze UEFA i w Lidze Mistrzów oraz o zakwalifikowanie się do rozgrywek Intertoto, przez które można się dostać wyżej do Pucharu UEFA. Nawet ci, którzy mieli zapewniony spokojny byt albo już się pożegnali z ekstraklasą, gryźli trawę. Mistrzem Francji został po raz 7 Olympique Lyon, chociaż w tym sezonie nie poszło mu to tak łatwo jak w poprzednich latach. Niemniej panowanie Liończyków na francuskich boiskach ligowych trwa. 7 lat pod rząd to wspaniały wynik. Olimpikowi po piętach nieoczekiwanie deptało Bordeaux, prowadzony przez Laurenta Blanca, którego uznano za najlepszego trenera sezonu. Wyczyn to tym większego kalibru, że za Blanca nikt nie dawał złamanego centa, bo to pierwszy rok trenerskiej kariery byłego reprezentanta Francji. Okazało się, że umie trafić do ludzi, że jest w stanie zmobilizować zespół pozbawiony wielkich gwiazd, no może poza Argentyńczykiem Canvenagim, i że zna się na nowoczesnym futbolu. Bordeaux miało pewne drugie miejsce. Liończyków nie dogonili, bo Olimpik spuścił lanie drużynie Reneusza Jelenia Ogzer 3-1 i mógł korony nie zdejmować z głowy. Bordeaux tymczasem przeżywało ciężkie chwile w Lens, które desperacko ratowało się przed degradacją. Sztuka się nie udała, krwisto złoci najbardziej polski klub we Francji, związany i z Polonią mieszkającą na północy, i z polską piłką nożną, zremisował z Bordeaux, co było synonimem opuszczenia Ligue 1. Przed spadkiem w ostatniej chwili uratowały się Toulouse i Paris Saint-Germain, który mimo silnego składu, dużej kasy i poparcia stołecznych władz miał koszmarny sezon. No ale skórę udało się uratować. Ostatnia kolejka była fatalna dla Lens i dla Nancy, które marzyło po powrocie do świetności z czasów Platiniego, gdy drużyna z miasta króla Stanisława Leszczyńskiego sięgała po mistrzowski tytuł. Nancy przez długie tygodnie było na trzecim miejscu premiowanym startem w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Na pół godziny przed końcem ostatniego meczu sezonu Nancy było na trzecim miejscu. Jednak wtedy straciło przed własną publicznością trzecią bramkę w spotkaniu z Rennes, przegrało 2-3 i straciło szansę na Ligę Mistrzów. Pełna rozpacz i puchar UEFA na otarcie łez. Towarzyszem Nancy będzie Saint-Étienne. To, co dla zespołu z Lotaryngii jest przykrym ciosem, dla Zielonych jest wielkim szczęściem. Po kilkudziesięciu latach nieobecności na europejskich boiskach, zespół, który kiedyś należał do czołowych klubów Europy, wystąpi w rozgrywkach UEFA. Największa sztuka, i to po meczu marzenia, udała się Olimpikowi Marsylia, który zajmował 4. miejsce. Na Velodrom przyjechał już wcześniej zdegradowany Racing z Strasburg. Przedostatnia drużyna w tabeli chciała odejść z wielkim hukiem. Wprawdzie pierwszego gola strzelili gospodarze, ale potem dwie bramki zdobył Strasburg i prowadził 2-1. I gdy wszyscy czekali na gwizdek, na przerwę, Marsylczycy w 3 minuty zdobyli 2 gole. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 4-3 dla zespołu z Marsylii, który wyprzedził Nancy i zagra w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Chapeau! Z honorem z Ligue 1 pożegnał się także Metz, który w identycznym stosunku 4-3 pokonał Le Mans. Brawo za ambicje i sportowego ducha. Na miejsce Metzu, Strasburga i Lens do pierwszej ligi awansują Havre, po rocznej przerwie Nantes, którego prezesem jest Polak z francuskim paszportem, oraz Grenoble, po 40 latach nieobecności w Ligue 1. Grenoble bardziej jest znane z igrzysk olimpijskich i ze sportów zimowych, ale jakiś czas temu tamtejszy klub piłkarski kupili Japończycy. No i wyniki są. W Europie, tak jak i we Francji, w klubowej piłce w najsilniejszych ligach karty zostały rozdane. W Anglii triumfował Manchester United, który zebrał sprzed nosa śmietanką Chelsea, z czego cieszy się większość kibiców. Nie przepadają za cyberklubem stworzonym przez rosyjskiego miliardera i przyjaciela Putina Abramowicza. Chelsea będzie miała okazję do rewanżu w rozgrywanym w Moskwie finale Ligi Mistrzów. W Hiszpanii mistrzem został Real Madryt, któremu w przyszłorocznych rozgrywkach w europejskiej ekstraklasie towarzyszyć będzie Villarreal. Barcelona będzie musiała grać w eliminacjach do Ligi Mistrzów, podobnie jak Atletico Madryt. Sensacją jest wysokie miejsce Racingu Santander, w którym gra Eusebiusz Smolarek. Klub z Kantabrii będzie reprezentował Hiszpanię w pucharze UEFA. We Włoszech Inter Mediolan nie dał sobie wydrzeć mistrzowskiego trofeum i zagra w Lidze Mistrzów razem z AS Romą. Słynnemu AC Milanowi pozostaje puchar UEFA. W eliminacjach zagra Juventus Turyn, który po rocznej karnej ekspedycji w drugiej lidze zajął w rozgrywkach Calcio 3 miejsce, w czym duża zasługa Davida Trezegueta. No i właśnie, ligi się skończyły, teraz czeka nas Euro 2008. Selekcjoner niebieskich, Raymond Domenech, podał skład 30 piłkarzy, którzy będą brali udział w zgrupowaniu w Tini u stóp lodowca Grand. W tym gronie, z którego do Szwajcarii na mecze z Włochami, Rumunią i Holandią odpadnie 7 piłkarzy, nie znalazł się Trezeguet, Trezeguet, który dla Bianconeri strzelił w tym sezonie 20 bramek. No cóż, od dawna wiadomo, że między nim a Domenekiem iskrzy. Selekcjoner zasłania się twierdzeniem, że nie można brać do drużyny za dużo piłkarzy na tę samą pozycję. Trezeguet nie pojedzie na Euro 2008, ale zamiast niego Domenek powołał Bofentimbiego Gomisa, bramkostrzelnego piłkarza Saint-Étienne, też napastnika. Łaska trenerska na pstrym koniu jeździ.
RFI, Radio France Internationale.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour.
Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Operacja wyrostka robaczkowego albo woreczka żółciowego już w krótkim czasie nie będzie wymagać cięcia skalpelem. Chirurg będzie mógł dostać się w niektóre operowane miejsca w ludzkim ciele przez jamę ustną albo inne naturalne w nim, w tym ciele, otwory. Naukowcy pracują obecnie nad opracowaniem metody przeprowadzania operacji w jamie brzusznej pacjenta bez jakiegokolwiek cięcia chirurgicznego. Chory wyrostek robaczkowy, jak i woreczek żółciowy mogą być z ciała człowieka wyjęte przez jamę ustną. Potwierdzają to testy przeprowadzone na zwierzętach i kilku ochotnikach. Poprzez jamę ustną chirurg wsuwa do przewodu pokarmowego człowieka kamerę i potrzebne do operacji narzędzia. Przesuwa je do jamy brzusznej przez przełyk i żołądek po uczynieniu drobnego nacięcia w ściance żołądka. Dalej kamera naprowadza go na chory wyrostek robaczkowy. Chirurg ustawia narzędzia do cięcia, wycina co trzeba, no i tą samą drogą wyrostek ten wydostaje się na zewnątrz. Przebieg całej operacji śledzi na małym monitorze, który pozwala mu także wykonywać odpowiednie ruchy. Według niektórych specjalistów do operacji wycięcia wyrostka robaczkowego nawet nie trzeba człowieka usypiać. Znieczulenia można dokonać jedynie miejscowo. Na razie metodę tę wypróbowano w Stanach Zjednoczonych i okazała się ona w 100% skuteczna w odniesieniu do prosiąt. Teraz czeka Europa. Pierwsze takie bezbliznowe wycięcia narządów wewnętrznych przeprowadzono w berlińskiej klinice uniwersyteckiej na prosiętach. Krytycy twierdzą, że trzeba bardzo uważać na to, aby bakterie z jamy ustnej nie dostały się do jamy brzusznej, gdyż mogłyby tam wywołać trudno wyleczalny stan zapalny. Jej zwolennicy natomiast uważają, że kwas żołądkowy jest tak silny, że zniszczy wszystkie te bakterie. Najbardziej krytycznym w całym procesie punktem jest właśnie drobne przecięcie w ścianie żołądka, przeprowadzenie przez nią instrumentów i dokładne wycięcie tylko tego, co trzeba w jamie brzusznej. Istotnym elementem jest także dokładne zaszycie potem żołądkowej dziurki po operacji. Jak informuje naukowe pismo New Scientist, taką bezbliznową chirurgią zajmuje się grupa chirurgów zrzeszona w towarzystwie NOTUS, czyli po angielsku Natural Office Transluminal Endosurgery, chirurgia we wnętrzu ciała przeprowadzana przez naturalne otwory. W Strasburgu, w tamtejszej klinice uniwersyteckiej, udało się chirurgom wyciąć pacjentce worek żółciowy, docierając do niego przez pochwę. Prowadzący operację profesor Jacques Maresco uczynił w ciele pacjentki otwór na jedynie 2 mm i to tylko po to, aby przetknąć przezeń kamerę do prowadzenia dokładnego nadzoru przecinanej ściany pochwy pacjentki. Rurkę operacyjną wprowadzał z drugiej strony ciała ludzkiego, obok żołądka i wątroby. Tak dostał się do chorego woreczka żółciowego, który udało mu się usunąć. Bardzo zdziwiło mnie to, że po operacji pacjentka nie skarżyła się na żadne dolegliwości, powiedział profesor Maresco. Po dwóch dobach obserwacji puścił ją do domu. Wybiegając nieco do przodu z przeprowadzaniem tego rodzaju operacji, można nawet powiedzieć, że ludzie mogliby rano pójść do pracy, w południe na tego typu operację, a po południu jeszcze wrócić z powrotem do pracy. Takie endoskopowe metody operacyjne po raz pierwszy przedstawili światu pracujący w Stanach Zjednoczonych hinduscy specjaliści od endoskopii i chirurgii mikroinwazyjnej, doktorzy Nageshwar Reddy i Venkat Rao. Twierdzą oni, że taka bezbliznowa i mikroinwazyjna chirurgia mogłaby być stosowana do przeprowadzania niektórych operacji na człowieku najdalej za 5 do 10 lat. Oprócz tego, że po operacji nie byłoby blizn, to u pacjentów nie byłoby też żadnych bólów pooperacyjnych, ani nie musieli oni by być poddawani zbyt długiej rekonwalescencji.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout d'un roman.
Un cours de français par la littérature.
Dziś w lekcji 23 Marivaux, La double inconstance. De Marivaux urodził się w roku 1688. Bywalec z paryskich salonów literackich, mając 24 lata, pisze komedię Arlequin Poli par l'amour, Arlekin w szkółce miłości. Odtąd całkowicie poświęca się działalności literackiej. Jest redaktorem czasopism, pisze sztuki teatralne i powieści. Umiar i rzeczowość cechujące jego utwory powodują, że początkowo uważany jest za przedstawiciela klasycyzmu. Jednakże wykwintny i beztroski świat jego bohaterów spotyka się z krytyką Voltaire'a. W rzeczywistości zaś Marivaux należy do tych postępowych pisarzy, których śmiałe, niezależne poglądy są zapowiedzią politycznych i społecznych przewrotów w wieku XVIII. Uczestniczy w wielkich debatach religijnych i filozoficznych epoki. Oburza się na hipokryzję i piętnuje zepsucie obyczajów. Potępia bezduszność możnych i wszechmoc pieniądza. Lituje się nad nędzą ludu i cierpieniem dzieci. Ale te idee nie trafiają do jego współczesnych i pisarz umiera prawie w zapomnieniu w 1763 roku, 26 lat przed wybuchem rewolucji francuskiej. Na teatralny dorobek Marie Vaux składa się około 40 sztuk, w których krytyce niesprawiedliwości społecznej towarzyszy wnikliwa analiza uczuć. Bohaterami są panowie i słudzy, zabawiający się wzajemną zamianą ról. Jest to swego rodzaju prefiguracja egalitarnych haseł rewolucji. Trzy z najczęściej grywanych sztuk: La Double Inconstance, Le Jeu de l'amour et du hasard, Pułapka trafu i miłości, i Les Fausses Confidences, Fałszywe zwierzenia, utrzymane są w stylu włoskiej commedia dell'arte. Ich interpretację charakteryzuje żywiołowość i ekspresyjna gestykulacja aktorów. Marie Vaux wydał jedynie dwie powieści: La vie de Marianne i Le paysan parvenu. Niemniej obie zasługują na miano arcydzieł z uwagi na realizm i wnikliwą obserwację społeczeństwa epoki. Swoje opinie o realiach epoki wyraża Marie Vaux poprzez gry słowne i rozważania nad sensem słów, nierzadko mylących i wieloznacznych. Jego elegancki i wyrafinowany język często spotykał się z lekceważeniem. Wielu krytyków nie dostrzegało u pisarza innych walorów poza subtelnością stylu, czego świadectwem jest określenie Marie Vaudard, dziś jeszcze używane w odniesieniu do rozmowy łączącej uczuciowość, dowcip i ironię. Dzisiaj zajmiemy się sztuką La Double Inconstance. Sylwia, dziewczyna z ludu, kocha Arlekina, ale zostaje uprowadzona do pałacu na rozkaz księcia, który ją kocha i pragnie poślubić. Ona jednak czuje się zniewolona i początkowo nie chce o tym słyszeć. Tymczasem Arlekin zgadza się przybyć do pałacu, gdzie ulega wdziękom podstawionej przez księcia Flaminii. Natomiast książę zaleca się do Sylwii w przebraniu i w końcu udaje mu się pozyskać jej miłość. Tak więc zapowiedziana w tytule sztuki Double Inconstance, obustronna niestałość kochanków, doprowadza do wymiany partnerów i szczęśliwego zakończenia. Sedno intrygi sprowadza się do zmienności uczuć, do której po wielu perypetiach para bohaterów musi się przyznać. W rozmowie, którą usłyszymy, Flaminia oznajmia, że opuszcza dwór księcia. Żegnając się z Arlekinem, otwiera przed nim serce i wyznaje, że go kocha. Arlekin odpowiada deklaracją wzajemności i propozycją małżeństwa.
Je suis au désespoir, moi. Me voir séparé pour jamais d'avec vous de tout ce que j'avais de plus cher au monde. Le temps me presse. Je suis forcé de vous quitter. Mais avant de partir, il faut que je vous ouvre mon cœur.
Ah, qu'est-ce, mamie? Qu'a-t-il, ce cher cœur?
Ce n'est point de l'amitié que j'avais pour vous, Arlequin. Je m'étais trompée.
C'est donc de l'amour?
Et du plus tendre. Adieu.
Attendez. Je me suis peut-être trompée, moi aussi, sur mon compte.
Comment? Vous vous seriez mépris? Vous m'aimeriez et nous ne nous verrons plus. Arlequin, ne m'en dites pas davantage. Je m'en fuis.
Restez.
Laissez-moi aller. Que ferons-nous?
Parlons raison.
Que vous dirai-je?
C'est que mon amitié est aussi loin que la vôtre. Elle est partie. Voilà que je vous aime. Cela est décidé et je n'y comprends rien. Ouf!
Quelle aventure!
Je ne suis point mariée par bonheur.
Il est vrai.
Sylvia se mariera avec le prince et il sera content.
Je n'en doute point.
Ensuite, puisque notre cœur s'est mécompté et que nous nous aimons par mégarde, nous prendrons patience et nous nous accommoderons à l'avenant.
J'entends bien. Vous voulez dire que nous nous marierons ensemble?
W dzisiejszej lekcji poznaliśmy napisaną przez Marie Vaux komedię La Double Inconstance i usłyszeliśmy jedną z końcowych jej scen. Następnym razem, korzystając z tego tekstu, przestudiujemy sposoby wyrażania takich uczuć jak cierpienie, miłość czy obawa.
C'était
tout un roman.
Un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
RFI présente
Tout d'un roman.
Un cours de français par la littérature.
Wysłuchamy dzisiaj ponownie fragmentu sztuki Marivaux La Double Inconstance. Flaminia oznajmia, że opuszcza dwór księcia. Żegnając się z Arlekinem, otwiera przed nim serce i wyznaje, że go kocha, na co Arlekin odpowiada deklaracją wzajemnej miłości i propozycją małżeństwa.
Je suis au désespoir, moi. Me voir séparé pour jamais d'avec vous de tout ce que j'avais de plus cher au monde. Le temps me presse. Je suis forcée de vous quitter. Mais avant de partir, il faut que je vous ouvre mon cœur.
Qu'est-ce, mamie? Qu'a-t-il, ce cher cœur?
Ce n'est point de l'amitié que j'avais pour vous, Arlequin. Je m'étais trompée.
C'est donc de l'amour?
Et du plus tendre. Adieu.
Attendez. Je me suis peut-être trompée, moi aussi, sur mon compte.
Comment? Vous vous seriez mépris? Vous m'aimeriez? Et nous ne nous verrons plus. Arlequin, ne m'en dites pas davantage. Je m'enfuis.
Restez.
Laissez-moi aller. Que ferons-nous?
Parlons raison.
Que vous dirai-je?
C'est que mon amitié est aussi loin que la vôtre. Elle est partie. Voilà que je vous aime. Cela est décidé et je n'y comprends rien. Ouf!
Quelle aventure!
Je ne suis point mariée par bonheur.
Il est vrai.
Sylvia se mariera avec le prince et il sera content.
Je n'en doute point.
Ensuite, puisque notre cœur s'est mécompté et que nous nous aimons par mégarde, nous prendrons patience et nous nous accommoderons à l'avenant.
J'entends bien. Vous voulez dire que nous nous marierons ensemble?
Czy dobrze zrozumieliście ten dialog?
Pourquoi Flaminia est-elle au désespoir?
Dlaczego Flaminia jest zrozpaczona?
Parce qu'elle va être séparée d'Arlequin.
Qu'est-ce qu'elle avoue à Arlequin?
Co wyznaje Arlekinowi?
Que ce n'est pas de l'amitié qu'elle a pour lui.
Pourquoi Arlequin dit qu'il s'est trompé?
Dlaczego Arlekin mówi, że się mylił?
Parce que pour lui c'est pareil. Il éprouve de l'amour et non de l'amitié pour Flaminia.
De quoi Arlequin se réjouit-il?
Z czego Arlequin się cieszy?
De ne pas être marié.
Avec qui Sylvia se mariera-t-elle?
Kogo poślubi Sylvia?
Elle se mariera avec le prince.
Et que se passera-t-il pour Arlequin et Flaminia?
Co się stanie z Arlequinem i Flaminią?
Ils se marieront ensemble.
Dialog ten pozwala nam poznać język, jakim mówiono w XVIII wieku. Stan rozpaczy określano wówczas wyrażeniem être au désespoir, zamiast dzisiejszego être désespéré. Flaminia mówi też, że pragnie ouvrir son cœur, czyli avouer ses sentiments, wyznać swoje uczucia. Se mécompter, dosłownie przeliczyć się, jest właściwie synonimem słowa se tromper, pomylić się. A s'accommoder, tak samo jak s'adapter, znaczy przystosować się. Słyszymy również l'avenant w znaczeniu pareillement, podobnie, i par mégarde w znaczeniu par inattention, przez nieuwagę. Słyszymy w tym dialogu, że para zakochanych wyznaje uczucia, a chwilami unika zwierzeń. W efekcie każdy z nich otwiera serce zgodnie z regułami gry. W pierwszym zdaniu Flaminia wyznaje, że jest zrozpaczona, ale zataja jeszcze miłość.
Je suis au désespoir. Me voir séparée pour jamais d'avec vous. De tout ce que j'avais de plus cher au monde. Je suis forcée de vous quitter.
Uskarża się, a słowa więcej mówią o jej uczuciach, niż jej się wydaje. Ale czas nagli, Flaminia chce odejść. Cenne minuty uciekają i zakochani czują, że nie można zwlekać ze zwierzeniami. Lepiej zrozumiemy poczynania bohaterów, gdy przeanalizujemy czasy użyte w dialogu.
Ce n'est point de l'amitié que j'avais pour vous. Je m'étais trompée.
Używając czasu przeszłego niedokonanego, l'imparfait, i formy przeczącej, Flaminia odwleka swoje wyznanie. Niemniej zdradziła już swoje uczucia, chociaż nie otwarcie. Tymczasem Arlekin nie śpieszy się z deklaracją. Flaminia nadal ma więc wątpliwości.
Comment? Vous vous seriez mépris? Vous m'aimeriez?
Mówiąc to, używa trybu przypuszczającego, conditionnel, zamiast orzekającego. O miłości wspomina w kategoriach prawdopodobieństwa, a zatem pozory zostają zachowane. W naszych czasach ktoś mniej subtelny powiedziałby bez ogródek.
Comment vous vous êtes trompé? Vous m'aimez?
Ale u Marivaux wyznanie uczuć wiąże się z ryzykiem. Najpierw trzeba udawać, że to nie wchodzi w grę. Jak usłyszeliśmy, dialog obfituje w zawoalowane wyznania i chytre wybiegi. Jedynym wyjściem jest ucieczka. Zdradziwszy się, Flaminia próbuje jak najszybciej się oddalić.
Le temps me presse. Je suis forcée de vous quitter. Adieu. Je m'enfuis. Laissez-moi aller.
Flaminia udaje, że jest zmuszona odejść wbrew swej woli. W jej wypowiedziach wyczuwa się grę na zwłokę. Flaminia boi się wyraźnie powiedzieć, że kocha, nie zna przecież uczuć Arlekina.
Il faut que je vous ouvre mon cœur.
Arlekin tymczasem próbuje ją podejść naiwnością.
Ah, qu'est-ce, mamie? Qu'a-t-il ce cher cœur?
Udaje zdziwienie.
C'est donc de l'amour?
Et du plus tendre.
I zdradza się, nigdy nie wypowiadając słowa miłość. Arlekin jest jednak bardziej od niej praktyczny i zatrzymuje ją. Używa trybu rozkazującego.
Attendez. Restez. Parlons raison.
Wydaje się, że uzyskał zwierzenia dziewczyny w ostatniej chwili. Sam natychmiast odwzajemnia się deklaracją miłości. Decyzja została więc podjęta, ślub postanowiony.
Voilà que je vous aime, cela est décidé. Je ne suis point marié par bonheur. Sylvia se mariera avec le prince et il sera content.
Oznajmia Arlekin, a Flaminia stawia kropkę nad i.
Vous voulez dire que nous nous marierons ensemble?
Bohaterowie komedii Marivaux nie chcą brać odpowiedzialności za swoje obietnice, ale słowa, które im się wymykają, zdradzają ich tłumione uczucia. Autor okazuje się naprawdę świetnym znawcą ludzkich serc. Nauczyliśmy się dzisiaj wyrażania rozmaitych, czasem sprzecznych uczuć. Zastosowane formy czasownika, le conditionnel, l'imparfait, l'impératif, oddają stan ducha bohaterów.
C'était
Tout un roman,
un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.
RFI, Radio France Internationale.
już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie. Stefan Liger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.